A w studiu Poranka Wnet, godzina 19.11, wiceminister kultury
Jarosław... 19.11.
A to ja powiedziałem?
19.
9.11. No proszę. Ale myślałem o tym, co zapytać. A chcę zapytać pana, jakby proste pytanie zadać, i co teraz?
Ale mamy... pan przedstawienie nie skończył. Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
Witamy bardzo. Witam serdecznie. Z człowiek, który w mediach od 30 lat występuje, zaczynał informacje w Polsacie, więc w sumie co ja tu robię? Co ja tu robię?
W telewizji publicznej zaczynałem.
Również pamiętamy. No i niewiele się pan zmienił od tego czasu, to trzeba
bez
przyznać.
Przesady.
No. Najważniejsze pytanie dzisiaj brzmi, co teraz, bo mamy konflikt na dyplomatyczno-PR-owy z Izraelem, kompletnie. Jakby ktoś w sobotę powiedział, że będzie taki konflikt, to nikt by nie uwierzył.
Ja bym nie nadużywał tutaj słów kryzys, konflikt, bo z Izraelem mamy wiele wspólnych spraw od 2 lat pięknie prowadzonych i jesteśmy bliskimi sobie krajami, mamy wręcz coś, co nazywamy strategicznym partnerstwem. I to się nie zmieni, natomiast w tej sprawie rzeczywiście doszło do, moim zdaniem, jednak bardziej do nieporozumień, które trzeba powyjaśniać, w sprawie związanej z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ponieważ ja też miałem okazję rozmawiać z partnerami, czy żydowskimi z diaspory, czy z izraelskimi, w różnych kontekstach, w różnych sprawach i ten temat się też zawsze pojawiał, temat fałszywych kodów pamięci, czyli używania sformułowań polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne. I zawsze spotykałem się ze zrozumieniem drugiej strony, że to jest fałszywy kod pamięci. Żydzi zawsze mówili, przecież my pamiętamy, kto nas mordował i kto te obozy zorganizował i kto służbę w nich pełnił, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że to są fałszywe kody pamięci, z którymi trzeba walczyć.
A izraelscy politycy piszą, że były polskie,
jeden polityk i oczywiście mamy prawo oczekiwać, żeby państwo izraelskie zwróciło uwagę temu politykowi, że mówi po prostu nieprawdę, bo w takich zjawiskach polskie obozy nie było. My chcemy po prostu, żeby te sformułowania, które są plagą światową od dłuższego już czasu i które mogą przynieść fatalne skutki w głowach po prostu obywateli świata, jeśli chodzi o skojarzenia.
No bo ludzie już nie pamiętają, już nie wiedzą, tak? Co innego?
Skojarzenia, kto był sprawcą, kto ofiarą, tak najogólniej biorąc, żeby to sformułowanie polskie obozy było traktowane jako część kłamstwa oświęcimskiego. Kłamstwo oświęcimskie jest penalizowane w wielu kodeksach karnych, w wielu państwach Zachodu.
Łącznie z Izraelem.
Łącznie z Izraelem. Czyli czyli kwestionowanie, że był Holokaust, kwestionowanie sposobu mordowania Żydów, to jest penalizowane. I po prostu takich rzeczy publicznie głosić nie wolno, bo to jest karane. Uważamy, że sformułowanie polskie obozy powinno być częścią kłamstwa oświęcimskiego.
Przedostatnio tak naprawdę jeden z członków Platformy Obywatelskiej oburzył się na stwierdzenie, że w czasie II wojny światowej zginęło 6 milionów polskich obywateli, z tego 3 miliony to obywatele narodowości żydowskiej, to podobno jest jakieś obraźliwe. Co mnie zdziwiło, to potraktowanie ustaw norymberskich, że Żydem jest ten, którego rodzice są Żydami, dziadkowie tam do 4. pokolenia, przez no właśnie działacza prominentnego Platformy Obywatelskiej.
Ja tej wypowiedzi nie odnotowałem, ale ona, jeśli tak brzmi, jak pan to zacytował, to jest kuriozalna. To jest oczywiste, że Polska straciła 6 milionów obywateli państwa polskiego. Połowa z nich to byli polscy Żydzi. Różnie rozumiani, bo przypomnę, że w gettach siedzieli i również do obozów na zagładę byli wywożeni chrześcijanie, bo Niemców nie interesowało, jakiego jesteś wyznania, tylko jakie jesteś rasy. Czy któreś z dziadków, czy babć było Żydem.
Trzeba powiedzieć, że Niemcy wierzyli w teorię rasową, w którą my nie wierzymy. Wierzyli w swoją wyższość jako Ariów. No.
Czyli w ramach, można też powiedzieć, że w ramach tej zagłady jakaś część polskich Żydów, którzy zginęli w obozach zagłady, to byli ludzie, którzy sami siebie określali jako Polacy bardzo często.
Polacy wyznania mojżeszowego,
albo nawet
albo
nie.
Polacy wyznania katolickiego.
Katolickiego, aczkolwiek Niemiec ich wsadził do getta i wywiózł na zagładę tylko dlatego, że uznał, że rasowo to nie jest Polak, tylko to jest Żyd i na tę zagładę zasługuje. Więc Nie wiem, o którym pośle czy polityku Platformy pan mówi, kto takie kuriozalne...
Szkoda wymieniać nazwiska, wie pan, w tym kuriozalne momencie.
Ale to jakaś ignorancja historyczna najprawdopodobniej.
No i właśnie o to chciałem. To chciałem wyjaśnić. Czyli rozumiem, że mamy rozmowy, czy jakieś przecieki dotyczące treści wczorajszej rozmowy telefonicznej premiera Morawieckiego i pana premiera Netanyahu.
Pan premier Morawiecki napisał wyraźnie, że taka, po pierwsze, taka rozmowa się odbyła. Na pewno wyjaśniano sobie nieporozumienia związane z tą kwestią polskiej ustawy, ale też umówiono się na pracę jakiegoś zespołu ekspertów dwustronnego w sprawie wyjaśnienia różnych nieporozumień czy wątpliwości historycznych, ale jednocześnie podkreślił, że nie będzie zmian w ustawie w wyniku tej presji, którą odczuwamy jednak ze strony państwa izraelskiego, no bo wypowiedział się i premier Izraela, i tutaj na terenie Polski ambasador Izraela w tej sprawie. Po prostu trzeba te sprawy wyjaśniać i to będziemy czynić. Myślę, że tutaj znajdziemy nieco więcej woli, dobrej woli po drugiej stronie, jeśli się okaże, że po prostu to wszystko polega na nieporozumieniu. A tam w ustawie po prostu chcemy walczyć z tymi fałszywymi kodami pamięci i ona nie zakłada, tak jak to podejrzewają, nie wiem, chyba jednak z niewiedzy niektórzy politycy izraelscy, ta ustawa nie zakłada karania badań naukowych czy działalności artystycznej, czy też na przykład mówienia prawdy o tym, że zdarzały się jakieś przypadki, że jakiś był szmalcownik albo jakiś Polak, który nawet zabił Żyda, tak? Ale nie można odpowiedzialności zbiorowej przenosić czy szkalować z powodu bandyterki zwykłej, szkalować całego państwa czy narodu polskiego, bo państwo i naród polski w czasie II wojny światowej jako zbiorowości zdały egzamin. I tutaj długo by mówić o tym, jak w kontekście również żydowskim to wyglądało. No jedyne państwo, które miało struktury podziemne, które wyłoniło w tych strukturach specjalną organizację, która była dedykowana do ratowania Żydów. Jedyne państwo, które wydawało wyroki śmierci właśnie na szmalcowników i je wykonywało. Jedyne państwo, które ostrzegało cały świat, cywilizowany świat Zachodu, świat wolności, o tym, co się naprawdę z Żydami dzieje na terytorium
okupowanych
przez Niemcy państw. We
państwa, w ścisłym kierownictwie był Szmulc Zygelboim, przecież tak. Wspaniały działacz. Też trzeba powiedzieć...
Był członkiem rządu polskiego na uchodźstwie.
Dokładnie, o ponad 100 tysiącach żołnierzy, podoficerów i oficerów Wojska Polskiego, też pochodzenia żydowskiego. Największa liczba żydowskich żołnierzy do czasów powołania państwa Izrael i Cahalu.
Którzy walczyli we wrześniu 1939 ramię w ramię z nami, którzy potem siedzieli w oflagach, a część z nich zginęła w Katyniu jako oficerowie Wojska Polskiego. Także o tym wszystkim warto przypominać, bo czasem mam wrażenie, że jest jednak dużo ignorancji, braku wiedzy. Znaczy, my naprawdę teraz uprawiamy bardzo ambitną i szeroko zakrojoną taką politykę historyczną, polegającą też na tym, że budujemy trwałe instytucje, które mają to czynić, które mają to robić, bo ich brakuje. I myślę, że dzięki tym instytucjom w przyszłości będzie lepiej. No ale póki co z ignorancją historyczną mamy ciągle do czynienia, jak widać nawet w głowach polskich polityków.
Przy okazji tej afery, powiedzmy to w cudzysłowie, z Izraelem, jakieś lekcje mamy do wyciągnięcia?
No na pewno trzeba jeszcze intensywniej rozmawiać, spotykać się, konferencje naukowe organizować, publikować książki, tłumaczyć je na angielski. Opowiadać też o tym, jak Polska, to się zresztą dzieje, jak Polska dba o dziedzictwo naszych współobywateli pochodzenia żydowskiego w Polsce, bo przecież tutaj się naprawdę bardzo dużo dobrych i pozytywnych rzeczy dzieje. Musi być ten kontakt jeszcze intensywniejszy niż dotąd, zarówno z Izraelem, jak i z diasporą żydowską.
Zbliża się 8 marca, za niecałe 5 tygodni będziemy wspominać rocznicę marca 68 i po stronie opozycji pojawił się taki pomysł, by przedstawić obecne władze jako taką kontynuację komunistycznego reżimu Gomułki i relacje...
A która to część opozycji?
Był tekst w Gazecie Wyborczej na ten temat w grudniu, właśnie to tak jest, oni tak to widzą i tak chcą, żeby zobaczył świat, czyli rok 68, represje wobec żydowskich komunistów sprawione przez innych komunistów, No i teraz zostaniemy wprasowani właśnie w taki format, prawdopodobnie częścią.
My będziemy tego organizować konferencje, różne wydarzenia, również o charakterze kulturalnym czy wspomnieniowym, które też spróbujemy opowiedzieć prawdę o tych zdarzeniach. Polska nie była suwerennym państwem, Polska była częścią Imperium Sowieckiego z pewną autonomią. Imperium Sowieckie wymusiło na wszystkich krajach satelickich zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem z powodu wojny sześciodniowej i wówczas Związek Sowiecki popierał Arabów, a Stany Zjednoczone i Izrael i dlatego zmusił te wszystkie kraje. Zostaliśmy zmuszeni do zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem. My, Polska, których wielu obywateli tworzyło, czy współtworzyło to państwo Izrael. I potem nakazano też czystki antysemickie w strukturach i władzy, i wojska, i te czystki antysemickie wykonywał aż do lat 80. Wojciech Jaruzelski, bardzo gorliwie, a na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego pojawili się prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Więc jeżeli chcą się tak bawić, to będziemy również i takie fakty przypominać.
A skoro już o tym mówimy, to wie pan, że Irena Lasota nie została zaproszona przez Uniwersytet Warszawski do wzięcia udziału w rocznicy marca 68.
Irena Lasota będzie zaproszona na naszą konferencję organizowaną ze wsparciem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, organizowaną przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, przez Narodowe Centrum Kultury, czyli bardzo i społeczne, i państwowe instytucje, z którymi współpracujemy w tej sprawie i zaproszenie do niej będzie wystosowane.
O, i to jest bardzo dobra wiadomość. Słuchacze są już mądrzejsi nasi o jeden news, który, jak rozumiem, rozejdzie się z naszego studia. No jak piorun, bo to jest ważna wiadomość, a panu ministrowi już musimy podziękować, bo pan minister biegnie na spotkanie kierownictwa resortu.
Zawsze tak, w poniedziałki o 9:30.
I resort będzie rozmawiał. Niedaleko pan ma, to na pewno pan zdąży.
Zdąży.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Teraz kolejny gość, prominentny, Marek Jakubiak, Kukiz 15. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja nie wiem, czy to wyróżnienie. No,
pierwsze strony gazet, czołówki programów informacyjnych i nasza skromna tutaj stacja. Bardzo nam miło pana powitać.
Dzień dobry, zawsze ponownie.
Zapytamy oczywiście o piątek. Ustawa, która mówi o penalizacji w Polsce banderyzmu. To państwo za tym głosowali, państwo to zgłosiliście. Bardzo ciekawy był rozkład głosów w Sejmie.
Bardzo.
I jakiś komentarz do tematu tego, że Platforma Obywatelska chyba 90% posłów tej partii zagłosowała przeciwko.
Nie, wstrzymali się. Mhm. Wstrzymali
znaczy,
się,
de facto zagłosowali.
Tak. To jest jakiś postęp, muszę powiedzieć, mały, ale jednak, ponieważ w zeszłym roku, w maju, było podobne głosowanie i byli w całości przeciw, więc postęp jakiś jest. Ja miałem takie wystąpienie sprowokowane, zresztą chyba poniosło mnie trochę przez pana, jednego z posłów Platformy Obywatelskiej, który zaczął swoją wypowiedź dotyczącą jakoby stwierdzenia zagrożenia ze strony nazizmu wszechobecności w Polsce, więc trochę mnie poniosło, ale chcę powiedzieć, że powiedziałem im, że za chwilę będziemy rozmawiać na temat banderyzmu, a jutro będziemy głosowali ustawę i wtedy powiemy wam sprawdzam. I Platforma Obywatelska się wtedy wstrzymała od głosu i to już jest okej, no dobrze, niech się wstrzymują. Są sprawy, gdzie opozycja powinna mówić jednym głosem z rządem. Tą sprawą jest tożsamość narodowa, historia narodowa i kierunek, w którym pamięć o naszych przodkach ma iść do przodu. Wydaje się,
opozycja ma tych samych przodków, co koalicja rządząca.
Ja bym bardzo chciał, żeby opozycja zrozumiała, że o ile przed chwilą wypowiedź pana ministra Sellina była stonowana, łagodząca, to tak właśnie powinien rząd powinien postępować. Natomiast opozycja powinna wręcz nawet agresywnie wystąpić przeciwko atakowaniu Polski na zewnątrz. A rząd powinien to załagadzać. No to jest taka gra polityczna w dobrego i złego. I ja jako opozycjonista mam prawo do tego, żeby widzieć więcej niż rząd może zobaczyć.
A na pewno może pan o tym mówić. A na pewno mogę, o których tak, mogę rząd o tym powiedzieć mówić. Nie może, bo to będzie miało konsekwencje.
I w przypadku relacji polsko-żydowskich chcę powiedzieć wyraźnie, że tam jest drugie dno, które ja widzę, które trzeba brać pod uwagę. Otóż nagle okazało się, czy wylało się to mleko, że część Izraela uważa, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. Co jest zupełnie jakimś surrealistycznym podejściem, natomiast o tym trzeba teraz mówić, bo kiedy? Mleko się rozlało, teraz jest powód, żeby o tym porozmawiać. Otóż Polska i myślę, że tutaj czytałem tweeta jednego z posłów, nie będę ich tu promował, z Platformy Obywatelskiej, który absolutnie w dobrym kierunku poszedł, mówiąc, że nie ma czegoś takiego i nigdy nie było, jak polskie obozy śmierci. Jest tylko jedna narracja, Polska i tyle, nie? Więc to mi się też spodobało i prawdę powiedziawszy, proszę państwa, musimy w tej chwili się zjednoczyć i powiedzieć nie. Dotychczasowa polityka, szczególnie mówię o Platformie Obywatelskiej przez te 8 lat i tutaj Sienkiewicz się odkrył u Sowy, mówiąc o tym, że tam, te, że tak powiem, i kamieni kupa. Więc ta kamieni kupa okazuje się, że ona w tych relacjach międzynarodowych jak najbardziej była prawdą i jakby zdefiniowaniem prawidłowym sytuacji pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ówczesnym okresie. Otóż to, proszę, zobaczcie państwo, Niemcy z Francuzami chcą napisać ustawy o KRS-ie. Do tego się Belgowie dokładają. Komisja Europejska. Izrael chce napisać ustawę o IPN-ie. No przecież gdzieś zatraciliśmy chyba tożsamość w owym czasie. Skoro ludzie w kierowniczych stanowiskach państw uważają, że mogą w Polsce prawo zmieniać.
Zostańmy przy naszym wschodnim sąsiedzie, Kijów. Tam weszła w życie ustawa, która mówi, że nie można krytykować bohaterów Ukrainy i jest to karane sądownie. Ci bohaterowie zupełnie przypadkiem to są ci sami ludzie, którzy zdaniem naszych historyków są bezpośrednio i osobiście odpowiedzialni za ludobójstwo na Wołyniu, którzy wcześniej brali udział w sformowanych przez Niemców jednostkach policyjnych, które według wszelkich danych brały udział w Holokauście, ale nie tak, że się przyglądali, tylko że fizycznie do tych Żydów spędzali i strzelali matek, dzieci, starców, ojców rodzin, wstrząsając ich w doły śmierci. My chcemy, żeby ten banderyzm w Polsce był karany, no i Kijów jest z tego niezadowolony.
Ale panie redaktorze, pozwoli pan, bo ja dzisiaj to mówiłem w innej stacji radiowej, dotknął pan bardzo ważnego tematu. Te takie same przepisy były wprowadzane przez Kijów, dotyczą również Holokaustu i proszę pana, pytanie brzmi, czy Izrael tak samo zareagował, jak teraz zareagował? Czy Izraelowi, nie wiem, czy my jesteśmy jakimś pępkiem świata, że wszystkim przeszkadzamy, chcąc być Polakami we własnym kraju? I powiem tak, bardzo jestem zadowolony z tego faktu, w ogóle Kukiz 15 jest bardzo zadowolony z tego faktu, że banderyzm znalazł się obok komunizmu i nazizmu. Banderyzm na terenie Rzeczpospolitej nie może być propagowany w żaden sposób. I to był ostatni moment, kiedy mogliśmy taką ustawę wprowadzić. Obawiam się, że dalej moglibyśmy już pójść o krok za późno. Dzisiaj do Polski przemieszczają się miliony Ukraińców, przez Polskę przejeżdżają. Jeżeli za polskie pieniądze w szkołach, które finansujemy z moich również podatków i państwa podatków, dzieci ukraińskie uczy się po ukraińsku, że Bandera był bohaterem, to ja chcę przypomnieć, że był to bandyta.
Wrocławiu,
nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Na Mazurach również takie szkoły znamy. Że, chcę przypomnieć, że Bandera był bandytą skazanym na karę śmierci w Polsce. Z zamienioną karą na dożywocie. Więc na terenie RP nie można uczyć takich kłamstw historycznych.
I to będzie miało bardzo ciekawe konsekwencje, już zobaczymy, a przyjazd tych milionów Ukraińców jest dla nas generalnie pozytywny, czy generalnie negatywny?
Generalnie negatywny, dlatego że dopuszczamy do sytuacji, kiedy miliony Polaków musi wyjeżdżać za chlebem, a w ich miejsce przyjeżdżają miliony Ukraińców. Natomiast tutaj ja nie widzę jakiegoś prostego rozwiązania, dlatego że...
A może generalizujemy, bo bardzo wielu z tych Ukraińców uważa, że są Polakami, mają karty Polaka. Ukraina składa się z wielu narodowości.
Można za 500 euro kupić w Kijowie i temu się pan ambasador
wydaje
oraz konsulaty...
500 euro, żeby zostać Polakiem, to chyba dobrze, no.
Coś za tanio, proszę pana. Bo to jest tak, że Polacy na Ukrainie szczególnie swoją hetakombę przeżyli. Jeżeli dzisiaj Ukraińcy chcą być Polakami, to trzeba było nie mordować może tak zaciekle kilkuset tysięcy Polaków. I prawdę powiedziawszy, wie pan, ja cały czas patrzę na to bardzo pragmatycznie. My za każdą kartę Polaka płacimy. To tak ładnie brzmi, ale każda karta Polaka kosztuje. Kosztuje przez pierwszy rok wynajęcie mieszkania, studia za darmo i tak dalej, i tak dalej. Nie można za 500 euro kupić sobie karty Polaka, bo to jest przestępstwo. Jest kwestia, w jaki sposób państwo polskie kontroluje w Polsce, czy weryfikuje karty Polaka. I jakby pan pojechał na południe Polski, szczególnie do Wrocławia, to by pan się dowiedział, że jest to gigantyczny problem w Polsce.
Również można pojechać w tym celu do Przemyśla.
Tak jest, tak
moda
jest,
na bycie Polakiem pojawiła się na wschodzie, Białoruś, Ukraina. I to jest nowy element, chociaż biorąc pod uwagę historię XX wieku i to, że babcie nie mówiły swoim wnukom, że słuchajcie, tak naprawdę jesteście Polakami, tylko mówiły tak, 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 tak. Nie przejmuj się w ogóle. Tak,
bo
nie
za Polskę się mordowało.
A babciu, w jakim ty języku się... No. A nie, nie, tylko tak sobie coś tam.
Panie redaktorze, za bycie Polakiem zdeklarowanym kosztowało często życie albo zsyłkę.
No właśnie, no właśnie. Albo pracę, albo awans. Tematu nie wyczerpiemy, ale następnym razem się umówimy, jeszcze porozmawiamy może. Mam taką nadzieję.
Ja powiem, że poszliśmy o jeden wielki krok milowy. Dzisiaj dopisanie banderyzmu to jest nic innego jak przywracanie historii polskiej godności.
Marek Jakubiak, Kukiz 15. U nas 9:30 i czas na audycję ekonomiczną, proszę państwa. Marek Jakubiak był, więc tylko o ekonomii możemy teraz porozmawiać.
Dziękuję uprzejmie.